Witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. W ten niedzielny, piękny, słoneczny poranek, nareszcie. Czekaliśmy bardzo cierpliwie na tą wiosnę. Jeszcze nie do końca to jest to, co byśmy chcieli, ale już wiemy, że i tak ta zima nie ma szans. Z dnia na dzień coraz mniej tam śniegu widać, ale jeszcze widać. Ale już jest też na tyle ciepło, że jest przyjemnie. Bardzo podobnie często myślę sobie właśnie w takich kategoriach: Pan idzie, Pan nadchodzi, Pan jest blisko. I to tylko kwestia tego, żeby się rozejrzeć i dobrze się przyjrzeć. Pan jest blisko. I my mamy być gotowi na ten dzień. Często ktoś się pyta rano, jaki będzie temat dzisiejszy, żeby przygotować pieśni. Oj, temat będzie ciężko, nie wiem, nie ma żadnych pieśni związanych wokół tematu jakiegoś piekła czy coś w tym rodzaju. Ale czy może być coś pocieszającego, czy może być coś budującego, zachęcającego, jeżeli będziemy mówili o takim temacie? W ogóle jeszcze wcześniej sobie zadałem pytanie, dlaczego to w ogóle czytać? Dlaczego studiować takie rzeczy? No, aż nie wypada właściwie zadawać takie pytania, ale czasami ktoś zadaje, ktoś mówi w taki sposób: po co to czytać? Co za ciężkie? Mów o czymś przyjemniejszym. Po pierwsze, sam Pan Jezus powiedział, że mamy to czytać, że kto będzie czytał, to będzie błogosławiony, że to będzie dla niego dobre. Fragment, który mamy przed sobą, jest trudny. Nie ma w nim nic radosnego. Może z wyjątkiem jednej rzeczy w podtekście, że to nie będzie dotyczyło tych, którzy są zapieczętowani, tych, którzy są bezpieczni. Jeżeli wcześniej w 8 rozdziale, pamiętamy, przeszliśmy już 7 pieczęci, weszliśmy do 7 trąb, trąby zapowiadają, że jest zgromadzenie, że jest wymarsz, że jest święto, że jest wojna. Także takie zadanie miały trąby w Izraelu. Więc zaczęło się coś bardzo ważnego, zresztą w Nowym Testamencie też przeczytamy o tym, że zabrzmi archanioł z trąbą i tak dalej i będą działy się pewne rzeczy. Czytaliśmy w 8 rozdziale ten początek tych trąb, że najpierw zaczęło się od modlitw. To były modlitwy zmieszane z kadzidłem, to jest zrzucone na ziemię, więc jeżeli modlimy się do Boga, pamiętajmy też, my Boży Kościół przez cały czas tutaj uwielbia Boga, dziękuje Bogu i prosi Boga, żeby już nadszedł. Panie, kiedy będzie koniec? Panie, przyjdź. Boży Kościół jest skoncentrowany na przyjściu Pana. I Pan, te modlitwy z tym kadzidłem pomieszane, zrzucone są na ziemię i Pan działa. I Pan działa. Może to nie jest tak, jakby nam się chciało i nam by to pasowało, ale Bóg działa. Dotyka, na przykład tutaj to czytaliśmy, te pierwsze 4 trąby dotykało ziemi. Wszystko działo się na ziemi. Ziemia była dotknięta. Teraz w 9 rozdziale ziemia nie jest dotknięta, nie są też dotknięci ci, którzy są opieczętowani, tylko będą dotknięci ci, którzy nie mają pieczęci. I to będzie taki ból, jest powiedziane, że w owych dniach będą szukać śmierci, a jej nie znajdą. Pomyślałem sobie, kiedy czytałem te słowa, przypomniało mi się to, co było powiedziane teraz o tym powstanie w getcie żydowskim, kiedy właściwie jedyne, co im było wolno, to umrzeć, mówi. I to byłoby dobre, gdyby tak można było łatwo umrzeć. Straszne rzeczy działy się i jeszcze będą się działy na ziemi, ale już, mówię tutaj, jest ta pierwsza taka rzecz, jest bezpieczeństwo dla Bożych dzieci. Dla tych, którzy są opieczętowani, tych, którzy należą do Boga, jest bezpieczeństwo. Jak powiedziałem, Bóg obiecał nam błogosławieństwo i na koniec mówię też od razu, że zakończę to bardzo pięknym takim fragmentem dotyczącym takiego naszego bezpieczeństwa, naszego takiego pocieszenia. Ale tutaj na razie przez tą piątą pieczęć, przez tę piątą trąbę i przez tego piątego anioła, to jest to pierwsze biada. Jeżeli wypowiedziane jest w niebie biada, tak? Biada ziemi, mieszkańcom ziemi, to niebo to powtarza, mówi, to znaczy, że naprawdę coś strasznego nadchodzi. Więc terminy, które tu padają, są dosyć trudne. I czasami w Biblii to my tak funkcjonujemy. Niebo, piekło, zbawienie, potępienie, takie proste sformułowania i wszystko nam pasuje. Ale Biblia mówi dużo więcej. Biblia mówi dużo więcej i czasami gdzieś tam możemy w związku z tym mieć zamieszanie, więc musimy czasami przysiąść, musimy czasami skupić się na tym, żeby coś zbadać. Na przykład, jeżeli chodzi o proroków, bardzo często jest powiedziane, że oni badali. Oni sprawdzali, jak się te rzeczy mają. Chcieli wejrzeć, o jakim to czasie mówi. Kiedy ja czytam tą Księgę Objawienia, też mam jeden z największych moich problemów. O czym tu jest mowa? O jakim okresie? O jakim momencie tutaj jest mowa, kiedy mówić? Czy to dotyczyło tylko Jana i na tamten moment? Czy jeszcze nas? A może jeszcze po nas? Trudno czasami to wszystko ująć. Ale to, co potrafimy zrozumieć, to, co potrafimy pojąć, to musimy to zrobić. Jak powiedziałem też właśnie o tych prorokach, 586 rok, taka charakterystyczna data, kiedy są uprowadzeni do niewoli. Ale wcześniej Jeremiasz zapowiadał tak zwane 70 tygodni. Po nim czytamy o Danielu. On już jest w tej niewoli. Jest w niewoli babilońskiej, prawda? I pewne rzeczy są mu objawione, wyjaśnione. Pewne rzeczy widzi, ale nie potrafi tego zrozumieć. I mówi, są takie momenty, że aż był chory, muszę to zrozumieć. Muszę to zrozumieć. I Bóg daje mu poznać tajemnicę tych 70 tygodni i wielu innych rzeczy, które tam jest mu poznane. Pytanie, które ja sobie stawiam wtedy, kiedy to czytam, kiedy to rozważam, czy dla mnie też jest to ważne? Czy tylko tak po prostu, a tyle co wiem, to wiem, wystarczy, nie muszę więcej wiedzieć. No niestety czasami to wymaga wysiłku. Żebyśmy przyjrzeli się głębiej, przyjrzeli się pełniej temu, co Bóg ma nam do powiedzenia. Co robi diabeł? Co robi Pan Jezus? Co się dzieje dookoła? Kiedy były te wypadki teraz w Bostonie, jedno ze zdań, które tam też gdzieś padło, mówi, nie wiedzieliśmy, gdzie uciekać. Bo jeżeli to wybuchło tutaj, to może wybuchnąć i tam, i tam, i tam. Nie wiedzieliśmy, gdzie uciekać. Co się dzieje z diabłem? Jaki jest jego los? Jak to jest? I gdybyśmy... Czasami to jest, jeżeli mysz biega po pokoju. Nawet ja się czuję nieprzyjemnie. Nigdy nie wiem, z której strony wyskoczy. No takie to jest nieprzyjemne. Co by było, gdyby chodził po naszych ulicach, po osiedlu, chodzi lew? No, dopiero co, byśmy wysyłali dziecko, skocz na zakupy? Może ci się uda? W większości się udaje. No nie, to jest przerażające. Biblia mówi, szatan chodzi jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Więc my musimy przyłożyć się troszeczkę, żeby popatrzeć, zobaczyć, okej, spokojnie, tego nie muszę się bać. Tu mogę być spokojny, tu jestem silny. Dlaczego? Bo jest ze mną Pan, ale co mogę o tym wiedzieć? Muszę pewne rzeczy przyłożyć i zrozumieć. Mówię, tych sformułowań, które sobie tak wypisałem tutaj, piekło, niebo, otchłań, jezioro ognia, jak to się ma z Szeolem, Hadesem, tam gdzieś wypisałem taką listę, zrobiłem rzeczy, a nie, to jeszcze nie, zaraz będzie, najpierw przeczytam listu do Tesaloniczan, to, czego tutaj wprowadza nas apostoł Paweł w swoim liście. Zwróćmy od razu na takie słowa, które wypowiada w 5 wierszu, mówi, czy nie pamiętacie, jak o tym mówiłem? Jeszcze wśród was, kiedy byłem. A więc jakieś nauki, jacyś ludzie wytrącili ich z równowagi. Sprawili, że oni stali się zaniepokojeni. Co z moim życiem? Co się dzieje dookoła? Wszystko się wali. Grunt usuwa się spod nóg. Tak? On mówi, uważaj, spokojnie. I teraz tak, od pierwszego wiersza. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i naszego spotkania z Nim, prosimy was, bracia, żebyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy naukę, czy list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Zwróćmy uwagę, nie mówię o tym, żeby nie myślcie nikt o złych rzeczach. Nie mówię o tym, że myślcie tylko o pięknych rzeczach. Będą przykre rzeczy, które będą się działy. Wy musicie być tego świadomi, co się dzieje w świecie. Nie dajcie się zachwiać jakimiś naukami. Dalsza część trzeciego wiersza. Bo nie nastanie najpierw pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? Więc pewne rzeczy muszą się najpierw stać. Co tu ma się stać? Odstępstwo. Ma się pojawić kto? Człowiek odstępstwa, człowiek niegodziwości, człowiek zatracenia, przeciwnik, który będzie uważał siebie za Boga. 6 wiersz i 7. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Kto miał do czynienia z jakimś nieszczęściem w swoim życiu, chorobami, śmiercią, kataklizmem, wojnami itd., ten wie, jak to pachnie. Ten wie, jak obrzydliwa jest choroba, śmierć, grzech, jak to jest potworny ten świat. Ten człowiek zatracenia, ten człowiek niegodziwości, on na razie jest zatrzymany. Tam, kiedy czytamy w Księdze Objawienia, tam pamięta o tych aniołach, mówi jeszcze nie, tam byli ci aniołowie przygotowani, mówi jeszcze nie. To wszystko jest pod Bożą kontrolą. Bóg dopuszcza tyle, ile ma być dopuszczone. Jeżeli chodzi o Bożych dzieci, on jest pewny tego, że te wszystkie, nawet nasze wybrakowania, te nasze braki, te nasze upadki, trudności, on to jest w stanie obrócić ku dobremu. Ale na razie to jest zatrzymane. 8 wiersz, 9, 10. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem swojego przyjścia. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą, wśród znaków, rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Jest na razie zatrzymany, później przychodzi. Przychodzi jak? Z dużą mocą, potężną mocą, potrafi czynić znaki, cuda, potrafi tak omamić ludzi, że oni idą za tym. To jest taki śmieszny moment z naszego życia. Codziennie jak się nakarmi kota i nie tylko, wiele takich momentów w ciągu dnia. Jedną z jego rozrywek jest to, że on czai się na akwarium. Czai się na akwarium. On cały chodzi, ogon, nie da się go, ja mu zamykam oczy, odtrącam. Nie, on po prostu patrzy na to akwarium, wreszcie przychodzi taki moment, uważa za słuszny, atakuje to akwarium. Tak? Niestety już są nawet pazury na tym akwarium, ale raczej z mojego doświadczenia i wiedzy, on nie ma szans z tym akwarium raczej. Jest zamknięty od góry, jest tam mocne, duże i tak dalej. Ale on codziennie wierzy, że on jakoś tam się dostanie i on te rybki złapie. Mam wrażenie, jak patrzę na to, ciągle myślę o milionach ludzi, którzy siedzą przed telewizorami i innymi ekranami i oni myślą, że to jest prawdziwe. Naprawdę im skóra cierpnie, ależ to było, niesamowite. Im się wydaje, że to jest prawdziwe. I tak patrzą na życie. Patrzą na te swoje używki, patrzą na swoje nałogi. I wydaje im się, że to jest to. Wydaje im się, że to jest to. Adrenalina chodzi na maksa. Nigdy tego nie zdobędą. Nigdy. To jest tajemna moc nieprawości, tutaj działa, mówi, ale jest zatrzymana, dopóki nie zejdzie ten, który zejdzie z pola. Ale jak Pan Jezus przychodzi? Czy Pan Jezus musi mocno walczyć? Ma jakiś problem z demonem? Z diabłem? Żadnego. Żadnego. Tchnieniem swoich ust tylko się pokaże blask Jego chwały i tamten jest po prostu potępiony. Zobaczcie, myślę znowu o tym, jak wiele rzeczy robisz, jakiś egzorcyzmu, wygania demonów i tak dalej. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Pan Jezus mówi, idź precz, wynoś się stąd. Koniec. Czy to jest jeden demon, czy to jest legion cały, czyli tysiąc? Mówi, precz stąd. Precz. Mówi, one idą. I one muszą stąd pójść. Największy problem to jest serce człowieka, to jest nasz umysł. Bo my nie chcemy przyjąć prawdy. Mówiąc ogólnie o ludziach. Tak? Kończymy ten Tesaloniczan. 11 wiersz, 12 i 13. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Prawda, zwróćcie uwagę, idzie nie z nieprawdą, tylko idzie z nieprawością. Ile razy to widziałem, że ktoś nie chce iść za Bogiem, mówi, Boga nie ma. Naprawdę chrzciłem te osoby. Rozmawialiśmy o Bogu, modliliśmy się razem. A potem oni mówią, nie ma Boga. Dlaczego? Bo im to nie pasuje do ich niemoralności. Do ich sposobu życia. Wtedy Boga można odstawić. Wtedy Bóg nie działa. Bóg mówi, ja zsyłam na nich ostry obłęd, bo nie chcieli uwierzyć, nie chcieli pokochać prawdy. My jednak, to jest podkreślone pozytywnie, powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani, przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Bóg nas prowadzi, nieustannie uświęca, czyli będzie przeprowadzał przez trudne momenty, przez wodę, przez ogień, ale nie zaleją cię, nie spali cię. Mówi, wyjdziesz oczyszczony. I tu mam te rzeczy wypisane, mówię, kilka tylko, które tam było, otchłań, Szeol, Hades, piekło, Gehenna, jezioro siarki ognia, łono Abrahama, niebo, raj. Gdzieś to czasami w tym worku chrześcijańskim tam sobie błądzi, nie wiemy dokładnie o co chodzi, ale jest to tam. Tak? Dzisiaj to, co tu przeczytamy w tym, był już ten wiersz na samym początku podany, tam, kiedy zatrąbił ten anioł piąty, zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz do studni otchłani. To słowo tutaj, ta fraza, to sformułowanie się tu pojawia. Cóż to jest? Cóż to jest? Ta otchłań. Czy warto to wiedzieć? Jeżeli mam wiedzieć to, to muszę wiedzieć pewne rzeczy dookoła. Nie wszystko, nie będę wszystkiego poruszał, ale pewne rzeczy musimy wiedzieć. Czym to się różni od Szeolu i Hadesu? Szeol, Stary Testament, Hades, Nowy Testament. Szeol, Stary Testament, Hades, Nowy Testament. Czy piekło jest z tym jakoś związane? Niestety muszę tu powiedzieć, że tłumacze Nowego Testamentu mieli z tym problem i czasami namieszali nam troszeczkę. Gehenna, o której mówi Pan Jezus, ta dolina, w której ciągle się tam palą śmieci. Jezioro ognia i siarki, czym jest w takim razie? Łono Abrahama, niebo, raj, to już jest takie przyjemniejsze. To lubimy. Zacznijmy pomalutku. Ten abyssos. Tych sformułowań w Nowym Testamencie nie ma dużo. Jest ich zaledwie, jeżeli dobrze pamiętam, 7-9 bodajże miejsc. Chodzi o głęboki, bezdenny jakieś miejsce. Obrazowo jest to właśnie coś jest niezgłębione, coś jest bezgraniczne. I teraz w jakim miejscu to występuje? Na przykład, już nie pamiętam, który wiersz wypisałem, pierwszy. Tak. Jeszcze jak to słowo jest tłumaczone w Biblii? Więc w Biblii, w Księdze Objawienia, samej tylko Księdze Objawienia, Biblia Warszawska jest tłumaczona jako otchłań, w Biblii Gdańskiej jako przepaść, w Biblii Tysiąclecia jako czeluść, tak? I jedno z takich miejsc w Nowym Testamencie poza Objawieniem tylko dwa miejsca są. I to jest jedno z tych miejsc z listu do Rzymian, 10 rozdział, 7 wiersz. I to jest, nie chcę tego wyrywać z kontekstu, ale tam jest to wspomniane. Tak jak wysoko ktoś jest w górze, tak nisko coś jest w głębi. I tam jest mowa akurat tutaj o tym, że kto nam wyprowadzi, kto wstąpi do otchłani, to znaczy, żeby Chrystusa z umarłych wyprowadził. Nie chcę analizować tego wiersza, ale zobaczcie, takiego słowa używano, apostoł Paweł tego używał i wiedział, o czym mówi. Jego słuchacze czy czytelnicy też wiedzieli, o czym on mówi. To nie jest piekło, to nie jest Hades. Mówi tu abyssos. Abyssos. Mówi czymś zupełnie innym. Więc jeżeli tłumaczono Stary Testament na język grecki, tak, hebrajski przetłumaczono na grecki, to tam to nie odnosi się właśnie do Szeolu. To się nie odnosi do Szeolu. Jedyny fragment, który tu wypisałem, tylko z księgi właśnie drugiej Księgi Mojżeszowej, tam gdzie ten jest odniesienie do takiego właśnie sformułowania, mówi, nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy, które są na niebie w górze, na ziemi nisko, ani też tych, które są w wodach pod ziemią. Gdzieś tam w wodach pod ziemią. Tak oni rozumieli ówczesny świat. Tak? I odnosi się do jakiejś najgłębszego miejsca, które może być. I kilka innych miejsc jeszcze użytych jest w Starym Testamencie, ale nie chcę tego za mocno rozważać. To nie odnosi się do Szeolu. Następny. Tak, w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie, tu już od razu idziemy, ja miałem tu dużo więcej rzeczy, które studiowałem po drodze, ale w Nowym Testamencie bardzo wyraźnie pokazane jest, że Abyssos już rozumiane jest jako siedlisko demonów. Jako siedlisko demonów. Więc to jest to miejsce w Ewangelii Łukasza, to jest to drugie z Nowego Testamentu, Łukasza 8:31.
I pamiętamy, tam była ta Dolina Gerazyńczyków. Właśnie ten człowiek, który miał legion demonów w sobie, prosili go, wtedy prosiły go te demony, żeby im nie rozkazywał stamtąd odejść w przepaść, czyli abyssos, otchłań. Bo co? Bo one nie chciały być już sądzone. Nie chciały już iść do tego miejsca przed wyznaczonym czasem. W Ewangelii Marka, kiedy mamy ten tekst paralelnie użyty, tam jest tylko powiedziane, żeby ich nie wyganiał z tej krainy. Ale w Księdze Objawienia, widzimy jeszcze wyraźniej, to jest siedlisko złych duchów, ale to jeszcze nie jest miejsce ostatecznego potępienia dla nich. To pamiętajmy przez cały czas, kiedy ktoś mówi, bo często pada takie zdanie, jak to Pan Bóg przygotował piekło dla człowieka, Pan Bóg miłościwy, piekło nie zostało przygotowane dla człowieka, dla diabła i jego aniołów. Bóg chce, żeby każdy człowiek był zbawiony. Ale największy problem jest co? Właśnie nasze serce czy umysł. Tam, gdzie my nie dopuszczamy tej Bożej prawdy. Dlatego to musimy zrozumieć. Tak używając tego szybciutko. I też należy to odróżnić od tego, co wspomniałem wcześniej. Jezioro ognia i siarki. Jezioro ognia i siarki to jest dopiero ostatnie miejsce. Także ten abyssos, ta otchłań będzie wrzucona dopiero do jeziora ognia i siarki. Tam jest miejsce dla bestii, dla fałszywego proroka. Tam w końcu po nich jeszcze diabeł będzie wrzucony. A jeszcze będzie wypuszczony i wrzucony. Także to bardzo dziwne rzeczy się dzieją, które opowiada Księga Objawienia. 19 i 22 rozdział. 20 rozdział, przeczytam te wiersze. Schwytana została bestia, z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii, oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. A diabeł, to jest 20 rozdział, teraz 10 wiersz, diabeł, który w zwodzie został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. To jest miejsce dla diabła i jego demonów. Pamiętajmy o tym, bo często ludzie zarzucają to. Dobrze, a teraz idźmy dalej do objawienia. Tak, zobaczymy, jak w Księdze Objawienia te fragmenty nam występują. Więc to jest nasz 9 rozdział. Jeszcze raz przeczytam te wiersze. Zatrąbił 5 anioł, zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, dano jej klucz do studni otchłani. Otworzyła studnię otchłani, wzbił się z niej dym ze studni, jakby z wielkiego pieca, i słońce, powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. Ten dym, później przeczytamy, że to jest szarańcza. Ale co dziwne, na czele tej szarańczy jest król. Szarańcza nie ma króla zazwyczaj. Na czele tej szarańczy jest król. Szarańcza zazwyczaj żyje 5 miesięcy. Tutaj też one żyją 5 miesięcy. I co ciekawe, w 11 wierszu później jest powiedziane, że ten król jest aniołem otchłani. Tak, ten król jest aniołem otchłani. Jego imię brzmi Abaddon, a po grecku Apolion, co oznacza niszczyciel. Potem jeszcze o nim przeczytamy, o otchłani przeczytamy w 11 rozdziale, w 7, 8 wierszu, gdy dopełnią swojego świadectwa. Mowa to jest o tych dwóch świadkach, którzy będą składali świadectwo. Oni dopełnią swojego świadectwa. Bestia, która wychodzi z otchłani, bestia wychodzi z otchłani, tak? Stoczy z nimi walkę, zwycięży ich, zabije ich. I potem w 17 rozdziale i 8 wierszu znowu mówimy o bestii, którą, mówi tak, tutaj takie dziwne sformułowanie, którą widziałeś, była, nie ma jej, ma wyjść, skąd? Właśnie z otchłani. I potem idzie na zatracenie. Zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia i tak dalej, widząc właśnie tą bestię i tak dalej. Ona wychodziła z otchłani. Znowu, żeby ująć to pocieszająco, tam jest miejsce diabła i jego demonów. Kiedy rozważaliśmy w tygodniu kwestię nieba, jak widzisz niebo, to jedna z najcudowniejszych rzeczy jest to, że tam już nie ma nic diabelskiego. Nie tylko, że otrze wszelką łzę, tak jak mamusia pociesza, a za chwilę znowu idziemy, znowu się przewracamy, ale tam już nie ma. Nie ma obecności zła, nie ma diabła, demonów, nie ma żadnych pokus. Oni są, już ich los jest wypisany. Oni są skazani. I mówiąc Ewangelię do drugiego człowieka, to nie jest twoje przeznaczenie. Nie musisz tam iść. Posłuchaj Ewangelii. Posłuchaj dobrej nowiny. Żeby jeszcze skończyć ten temat otchłani, 20 rozdział, pierwsze trzy wiersze mówią tak: zobaczyłem anioła stępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. Chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł, szatan, związał go na 1000 lat i później w trzecim wierszu wrzucił go do otchłani, zamknął go, opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni 1000 lat, a potem jeszcze musi być wypuszczony na krótki czas. To już są jakaś chronologia, którą podaję tutaj nam Jan, ale do końca nie będę tego wyjaśniał. Teraz tak, żeby dalej wyjaśnić niejako, musimy to zestawić. Jak to się ma do tego właśnie miejsca umarłych, tam gdzie jest miejsce zmarłych ludzi? Stary Testament używa słowa Szeol i tylko tak to mocno skrócę, tak? Stary Testament ma Szeol, a to Ente, to jest Nowy Testament i mówi już o nowym, w Nowym Testamencie. Pewien fragment z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, 27 i 31 wiersz. Zobaczmy, co one mówią. Zobacz, przeczytajmy ten fragment tylko, tak? One odnoszą się do Psalmu 16, a Psalm 16 w Starym Testamencie jest. I tam jest, jeżeli mowa jest o Starym Testamencie, to właśnie nadzieją Bożych dzieci, nadzieją sprawiedliwych jest to, że nie zostawisz duszy mojej. No właśnie, i tutaj są różne tłumaczenia, które przychodzą. Nie zostawisz mojej duszy, żeby oglądała skażenie. To zostało użyte i przeniesione na Pana Jezusa. Psalm 16, obraz tam, gdzie Dawid mówi, nie zostawisz mojej duszy, żeby oglądała skażenie. O tej otchłani tam tak jest nazwane w tłumaczeniach, tak? Mówi, nie zostawisz jej tam. A w Nowym Testamencie, kiedy Piotr mówi kazanie, odnosi to wprost do Pana Jezusa. Mówi, Dawid zobaczył to skażenie. Był w grobie. Tak? Ale Pan Jezus doświadczył, można powiedzieć, piekła, doświadczył tego zejścia w dół, tak to nazwę ogólnie, ale został stamtąd wyprowadzony. Przeczytam. Drugi rozdział, od 24 wiersza. Ale Bóg wzbudził go, rozwiązawszy więzy śmierci. Zwróćmy uwagę też na te słowa. Jak on określa, bo później wrócimy do tego, czym jest śmierć. Śmierć jest bardzo mocno związana, jakby śmierć, za nią idzie Hades. Śmierć, za nią wlecze się Hades. Tak zobaczymy później tam. Więc mówi, rozwiązał więzy śmierci, gdyż było niemożliwe, żeby był przez nią pokonany. Cudowna, wspaniała wieść. Dawid bowiem mówi, miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał, przeto rozweseliło się moje serce, rozradował się mój język, a ponadto ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, tak to jest przetłumaczone, i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi życia, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić, mówi tutaj już teraz Piotr, do Was o patriarsze Dawidzie, umarł, został pogrzebany, grób jego jest tutaj. Po dzisiejszy dzień. Ale będąc prorokiem, wiedział, że Bóg mu zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na jego tronie i mówił to, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Chrystus, mówimy tak potocznie, takim naszym językiem, doświadczył piekła zamiast mnie i ciebie. Jeżeli ktoś na tym świecie mówi, ja piekło przechodzę, jeżeli tu takie piekło przechodziłem, bo mówię, różne choroby, wojny, cokolwiek, nazwijcie to. Jeżeli to przechodziłem tu na ziemi, to ja już tylko do nieba. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Bo muszę być bezpieczny w Chrystusie. Bo tylko w Nim jest zmartwychwstanie. Tylko On pokonał śmierć. On doświadczył piekła zamiast mnie. Żebym ja mógł być już bezpieczny, żebym mógł też razem z Dawidem wyznawać, że ja cieszę się, ja mam radość. To tak krótko na temat tego właśnie Szeolu. W Nowym Testamencie, kiedy czytamy o Hadesie, no właśnie, gdzie znajdują się wierzący ludzie? To było jedno z pytań, które sobie zadawano. A co z tymi, którzy umarli? A co z tymi, którzy żyją? A może już było zmartwychwstanie? Może już byli porwani do nieba? Były takie nauki. I mieli chrześcijanie z tym problemem. Gdzie znajdują się umarli, gdzie znajdują się wierzący? My, co będzie z nami? Może ktoś powie, już może nastąpiło, może my co? Może już wielki ucisk przechodzimy? Takie różne koncepcje chrześcijanie mieli i w dalszym ciągu jeszcze miewają. tak jak pamiętamy tam, co Paweł mówił, że już ogłaszali, że nastąpiło zmartwychwstanie. Tu mam tylko kilka wersetów, bo jest ich znacznie więcej. 1 Tesaloniczan 4,16, to jest przed nami, tak? Mówi tak, nadany rozkaz, sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła, trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw powstają ci, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw bierze swoje ukochane dzieci do siebie. Ale widzicie to też, tak? Jest Archanioł, jest trąba Boża, tak? To wszystko jest przygotowane. Bóg ma swój czas. W odpowiednim momencie powie teraz. Teraz. I my czekamy na to. I ta oblubienica, wybiegając ciągle do tego 21, 22 rozdziału, mówi, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Tak? W liście do Koryntian mówi, 15 rozdział, o tym, że zostaną ożywieni każdy w swoim porządku, pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem dopiero nastąpi koniec, oddach władzę królewską Ojcu, zniszczy wszelką zwierzchność, wszelką władzę, wszelką moc, bo On musi królować. To jest postanowione. Nie ma innej opcji. On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. I jak ostatni wróg, co będzie zniszczone? Śmierć. Śmierć będzie zniszczona. Jak ostatni wróg, będzie zniszczona śmierć. Ponieważ kresem każdej choroby jest śmierć. Mówi, już teraz śmierć nie będzie nam groziła. Kiedy rozmawia z Łotrem na krzyżu, mówi, zaprawdę powiadam ci dzisiaj. Jezus to mówi. To nie mówi ktoś inny, to mówi sam nasz Pan. Jezus mówi, dzisiaj będziesz gdzie? W Hadesie? Dzisiaj będziesz w raju, mówi. Dzisiaj będziesz w raju. Dzisiaj będziesz ze mną. Jaki jeszcze wiersz tam wypisałem? Objawienie 20 rozdział. Tu mówię, muszę przeskoczyć pewne rzeczy, tak? Okej. Bo wiele tu jest powiedziane. Mówi, dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. W liście do Filipian mówi, już chcę się rozstać z życiem, mówi Paweł. Chcę się rozstać, chcę być z Chrystusem, bo to jest daleko lepiej. Daleko lepiej. Więc mówi, nie jest moim zasadniczym, największym celem, żeby być zdrowym, żyć 100 lat i tak dalej. Nie życzcie mi 100 lat, mówi apostoł Paweł. Ja chcę być z Chrystusem, to jest daleko lepiej. Także gdzie wierzący? Jakie jest ich miejsce? To jest cudowne. Później w Księdze Objawienia... Przepraszam, czytamy, że znajdują się poniżej ołtarza te dusze zabitych dla Słowa Bożego i świadectwa. Więc są blisko Pana. Później w 7 rozdziale czytamy, ten wielki tłum stoją przed tronem, przed barankiem, odziani w białe szaty, później idą za nim. W 15 rozdziale jeszcze czytamy drugi wiersz, nie wiem, czy to, które wiersze wypisywałem już. Odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem, jego posągiem i tak dalej. I znowu stoją nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże, są ciągle blisko Pana. Są ciągle blisko Niego, od razu. Od razu są blisko Niego. Czyż to nie jest piękne, czy to nie jest pocieszające? Chyba tu dopiero jest ten 20 rozdział Księgi Objawienia, który mam na tablicy wypisane. To jest też dosyć ważne. 20 rozdział. Wypisałem tu tylko chyba dwa wiersze, tak? Dobrze. Ale tak, bo jest scena taka, to jest 20 rozdział, tam gdzie jest mowa o tysiącletnim królestwie. Widziałem wielki biały tron, tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła niebo, ziemia. Miejsca dla nich już się nie znalazło. Widziałem umarłych, wielkich, małych, stojących przed tronem. Księgi zostały otwarte, również inna księga, księga życia. Osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I teraz ten 13 wiersz. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło. Hades. Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. Byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego. Śmierć i Hades. Nie ma już dla nich miejsca. Nie będzie już krainy umarłych czy śmierci. Nie będzie. Tak? Więc są razem. Śmierć i Hades tutaj występują przez cały czas. Ale zobaczmy też tutaj, jest mowa o, że wierzący ludzie tam też stamtąd gdzieś są. To ich dotyka w jakiś sposób, ale oni są z tego wyrwani. Wyrwani. Powiedziane jest o nich, że mają udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Jeszcze dwa wiersze, które powiedziane w Księdze Objawienia. Tak, to tu mam wypisane i tak w odwrotnej kolejności, najpierw może od szóstego, właśnie bo jest powiedziane o tym jednym z czterech jeźdźców Apokalipsy, jednemu na imię jest śmierć i właśnie Hades za nim idzie. Hades podąża za nim. Tak? Ale co jest dalej powiedziane w tym pierwszym rozdziale i osiemnastym wierszu? Kto ma klucze? Kto ma klucze? Jezus. Jezus. I to jest piękne, wspaniale powiedziane. Mówi, ja jestem żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze do śmierci i do Hadesu. Jezus ma nad tym władzę. To jest nasz Pan. To jest Twój Pan. To jest Jezus. Jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe. Kiedy czytamy to też właśnie od tej drugiej strony. Inne fragmenty, które nam o tym mówią, wspomniane jest na przykład o bogaczu i Łazarzu. Gdzie znajduje się bogacz? On patrzy i z daleka widzi Łazarza. Ale on, bogacz, znajduje się w Hadesie właśnie. Gdy był w krainie umarłych, to jest napisane, w Hadesie. Już tam cierpiał męki. A to jeszcze nie jest koniec. A to jeszcze nie był koniec. Więc jeżeli też czytam te słowa, to one też są treścią Ewangelii. To jest bardzo ważne. Bo my nie mówimy tylko, choć Jezus jest, choć będziesz miał grzechy przebaczone. Bo treścią Ewangelii też jest to, że jest potępienie. Jest Bóg. Są konsekwencje naszego myślenia i postępowania. To nie jest tak, że jeżeli ktoś nie wierzy w piekło, to go to minie. A nie wierzę w piekło, takie bajdy. No to jeżeli nie wierzę, nie będę o tym mówił, tak, to to mnie minie. To się nigdy nie stanie. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jest grzech, są jego konsekwencje, jest piekło. Jest piekło. Dlatego Ewangelia, wtedy Ewangelia dopiero jaśnieje człowiekowi. Wtedy jest ta radosna nowina. Bo dopiero człowiek, który mówi biada mi, potrzebuje łaski, on szuka wtedy. On wtedy szuka, jest Bóg, jest Jezus. Mówi, i ja mam klucze śmierci i Hadesu. Jeszcze piękny fragment. Mateusza 11, rozdział 23 wiersz. To już będziemy się zbliżali do końca. Wiersz nie jest piękny, wiersz jest smutny, niestety. Ale nauka, która będzie dalej z tego płynęła. Znaczy tu krótko. Mowa jest o Kafarnaum. Mowa jest o tym, że Pan Jezus tam był. Tam robił cuda, działał. I teraz mówi tak. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz wywyższone? Jesteś takie lepsze od tych innych miast, pogańskich gdzieś tam? Tam może się dzieją złe rzeczy. To w Bostonie, to gdzieś tam w Hiroshimie, to gdzieś tam. Tam są złe rzeczy, ale tu my jesteśmy bezpieczni. Bo my jesteśmy tacy porządni. Według jakiejś tam skali, według jakiejś tam normy. Ale mówi do nich, aż do piekła zostaniesz strącony. Bo ci, którzy słyszeli Ewangelię, te miejsca, które słyszały Ewangelię, a nie przejęły się tą Ewangelią, nie pokochały Ewangelii, nie miały miłości do tej prawdy. No to mówi, aż do piekła, czyli do Hadesu zostaniesz strącone. Czyli mówi, aż tak nisko, aż tak daleko. Tak wielka będzie hańba, tak wielki będzie wstyd. I tu już nawiązuje do tego psalmu 31. To było jedno z największych jego pragnień. Nie chcę doznać wstydu. Boże, ja nie chcę doznać wstydu. Nie chcę być zawstydzony. To już rozumieli ci, którzy żyli w Nowym Starym Testamencie. Bo w Sodomie działy się cuda i mówi, gdyby w Sodomie się działy cuda, które stały się u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale spotkało je to, co je spotkało. I później też będzie bardzo ważne powiedziane, lekcja z tego też. One już zostały skazane, ten Hades, znaczy ten Sodoma, ale zobaczcie, one czekają dopiero na sąd. To jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. To dopiero będzie dalej konsekwencja tego. Lżej będzie ziemi sodomskiej, kiedy? W dniu sądu. Oni już przeżyli sąd, ale to jeszcze nie jest koniec. Dopiero będzie dzień sądu. Tak. I każdy mówi, który tego doświadczył, w jaki sposób? Choroba, doświadczenie, kataklizmy. On wie, jak potworny jest grzech. Jeżeli nie doświadczyłeś potworności grzechu na sobie, nie widzisz jego okropieństwa, tego świata demonów, to czasami czegoś brakuje. Dlatego wtedy ten, który przeżył to, tym bardziej właśnie chwyta się, Jezu, mój Jezu, mój Jezu, ja Cię nie puszczę. Ja muszę być przy Tobie i Ty musisz musisz na mnie mieć baczenie. Zaraz do tego w cudowny sposób na końcu nawiążę. Zobaczycie. Jeszcze chwilka. Mateusza 16, rozdział 18 wiersz. Tu jest ta obietnica, którą miałem na myśli. Wiersz dosyć dobrze znany. Koncentruje się, najczęściej mówimy o Piotrze, jakie tam jego prerogatywy, co on tam miał za siłę, ale jest ważniejsza nauka, która z tego wypływa. Mówi tak, ja powiadam ci, jesteś Piotr, czyli ty jesteś ten, kamień, tak? Ale na tej, to jest Petros, Petra, tak? Na tej opoce zbuduje kościół mój i dalej mówi, a bramy piekielne nie przemogą go. Bramy piekielne go nie przemogą. Cóż to są bramy piekielne? Od kiedy to bramy atakują? Atakuje się bramy, a nie bramy atakują. Zgadza się? Dobrze myślę? Więc co to znaczy, że bramy piekielne go nie przemogą? Ale rozumiane to jest w Starym Testamencie w taki sposób, że bramy piekielne to są ci, którzy zasiadają w bramach. To są władze. To są ci, którzy mają najwięcej do powiedzenia. W bramie dokonywano wszelkich sądów, wszelkie rozprawy. Tam się to działo, w bramie. Brama też tu jest w takim znaczeniu, że jest jakaś siła, jest jakaś władza ciemności, mocy piekielnej i mówi, te bramy piekielne, te władze piekielne nie mają żadnych szans. Więc jeżeli Boże dzieci to czytają, Boże dzieci słuchają tego, Pan Jezus zapowiada Piotrowi i nam przez niego, mówi, jesteś w kościele, jesteś bezpieczny. Jesteś warownym grodem. Znowu ten psalm 31. Jesteś warownym grodem, bo Pan cię strzeże. Pan ciebie chroni. I te żadna śmierć, władza śmierci, moc śmierci nie ma nad tobą, nie ma tobie nic do powiedzenia. Nie ma nad tobą władzy. Jeszcze tu inne wiersze miałem podane z listu Piotra, ale zostawię to już. Tak więc przechodząc przez bramy Hadesu, nie musisz się bać, nie przegrasz. To nam się tak wydaje, co tam śmierć? Ale dopiero kiedy ona jest blisko, dopiero wtedy szukamy wyjścia. Dlatego Bóg zsyła te sądy, ale ludzie nie opamiętują się. Tak? Przeczytamy w tym 9 rozdziale pod koniec tego rozdziału. Ja tylko przeczytałem fragment, tą piątą trąbę, bo później jest następna biada, drugi biada jest od 13 wiersza i będzie ta szósta trąba. Na razie tylko tyle. Ale w dalszym ciągu ludzie nie szukali ratunku. Woleli te swoje gusła, woleli swoje przesądy, woleli swój sposób myślenia, woleli swoje zwyczaje i tak dalej. My, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, mówimy, nie, jest mój Pan, jest Jezus. Ja chcę się uczyć od Niego, chcę przyjmować tę prawdę, którą On ma dla mnie. Okej. Okay. Więc jeszcze raz Tesalonicza mówił w taki sposób, bracia, nie chcę, żeby ktokolwiek był w niepewności. Bracia, siostry, nie chcę, żeby ktokolwiek był w niepewności. Dlatego czytamy to, dlatego rozważamy, przykładamy się do tego, zapisujemy. Nie chcę być w niepewności, w nieświadomości, nie chcę się obawiać nie wiadomo czego. Jest śmierć, jest wróg, są siły demoniczne. Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest ponad tym wszystkim. To już jest przesądzone. My już jesteśmy po stronie wygranej. Okej, okay. Miałem ten... Co chciałem powiedzieć? Ostatni wiersz to jest księgi psalmu, właśnie 23 wiersz. To przyszło mi takie skojarzenie, kiedy odwiedzaliśmy Elę, nie ma Eli, myślałem, że powiem jej, bo to Jagoda natchnęła, że tak powiem. Ela musiała być z nią w szpitalu i to nie jedno dziecko to przeżywało. Znamy to chyba wielu z nas na to ze swojego życia. Jagoda nie potrafiła puścić mamy nawet na krok. Ani na chwilkę nie chciała od niej odstąpić, to było straszne larmo. Mamusia, nie odchodź. To jest jedyne tłumaczenie, które znalazłem w taki sposób właśnie to ujęte, ponieważ Biblia brytyjska mówi, nasza powszechna Brytyjka mówi, że powiedziałem, byłem przerażony, że będę odtrącony z przedoblicza Bożego, że jestem odtrącony. Biblia tysiąclecia odcięty, nawet Piotr Zaręba w Nowym Przymierzu mówi, że nie mogę, nie mogę liczyć na Twoją przychylność. Tak mi się wydawało. My nie mogę liczyć na swoją przychylność. Ale to sformułowanie, które tutaj jest, mówi: myślałem przerażony, powiedziałem sobie nawet, straciłeś mnie z twoich oczu. Pomyślmy o takim małym dziecku, które właśnie największą jego grozą jest to, że ktoś mnie stracił z oczu. Nie widzę mamy. Mama pewnie mnie też nie widzi. Jak ja nie widzę, to ona mnie nie widzi, ona nie wie, co się ze mną dzieje. To nieprawda. To jest, można powiedzieć, taka piękna bojaźń. To jest piękna bojaźń Bożego dziecka. Panie, nie chcę Ciebie stracić przed oczu. Panie, chcę być blisko Ciebie. I ten wiersz nas umacnia. Ten wiersz nam przypomina. On czuł się, tak jak powiedziałem na początku, w tym 13 wierszu, czuł się zapomniany, czuł się jak umarły, czuł się jak rozbite naczynie. Kto z nas się tak nie czuł? Ale w czym szukam pocieszenia? W czym szukam pocieszenia? W czym szukam pocieszenia? Jezus mówi, ja Ciebie nie straciłem ze swoich oczu. Ja ciągle widzę Ciebie. Nie jesteś odcięty spod mojego wzroku. Nie straciłem Ciebie z moich oczu. Bóg wysłuchuje modlitw swojego ludu. Bóg wysłuchuje wołania tych, którzy wołają do Niego w dzień i w nocy. To jest dobry sposób bania się. Nie chcę, Panie, nie chcę stracić Twojej obecności. Chcę być z Tobą przez cały czas. Nie chcę, żeby dla mnie był pocieszeniem jedzenie, film, rozrywka czy cokolwiek jeszcze innego. Nie chcę. Chcę, żeby pocieszeniem dla mnie było Twoje imię, Twoja obecność. Twoja obecność. Czy to nie jest piękne? Powstańmy, podziękujmy Bogu za to, co dla nas ma przez cały czas w Jezusie Chrystusie.